Panie i panowie, dzień dobry dla tych, którzy dopiero wstali 1 maja. Za niespełna kilkanaście minut formacja Twin Peaks rozpakowuje się tutaj. Suwa chłopaki przyjechali, ale to ojciec dyrektor będzie z nimi rozmawiał później. Natomiast dzisiaj 1 dzień maja, panie i panowie, 15 rocznica wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Coś o tym wiem, ponieważ jestem na swój sposób beneficjentem jako już prawie 14-letni weteran, emigrant gdzieś pod niebem Irlandii i Hibernii. Panie i panowie, ale z nami jest nasz bardzo, bardzo, bardzo specjalny wysłannik Radia Wnet, pan Zbigniew Stefanik, Strasburg. Dzień dobry, panie Zbigniewie, witam serdecznie.
Witam pana doktora, no i dziękuję za zaufanie. Nie wiem, czy taki specjalny, ale postaram się państwu odpowiedzieć na pytania na tyle, ile będę mógł.
No właśnie, z czym panu się kojarzy ta data? 1 maja roku pańskiego 2004, wielka pompa, przed tym referendum, Polska w Unii Europejskiej. Ktoś kiedyś powiedział mi, pewien profesor, że wejście Polski do struktur Unii Europejskiej to jest pewna zbalansowana obawa, nadziei, rozpaczy i czegoś, co jest nieznane. Jak to na przykład wygląda z perspektywy Francji?
Otóż w mojej opinii wejście Polski do Unii Europejskiej to przekreślenie układu jałtańskiego. To właściwie takie zamknięcie etapu postsowieckiego, tego etapu, gdzie Polska wyszła z tego bloku, ten się zawalił. Następnie przez 15 lat przechodziła przez okres transformacji, no i w końcu doszła tak naprawdę do systemu zachodniego, do tego, co możemy nazwać nadal dzisiaj światem zachodnim. Jednakże warto tutaj pamiętać, że Unia Europejska z roku 2004, a Unia Europejska z roku 2018 to tak naprawdę dwie inne organizacje. Otóż Unia Europejska zmieniła się, zmienia się. Warto dodać przy tym, że mieliśmy właściwie dwa duże wydarzenia. Z jednej strony traktat lizboński, a następnie brytyjskie referendum w sprawie Brexitu. No i jak wiele na to wskazuje, chociaż nie wszystko, jednak wiele na to wskazuje, no to jednak perspektywa Brexitu. Tak więc Unia Europejska się zmienia i warto mieć tego świadomość, ponieważ na Zachodzie, kiedy Polska była przywołana do Unii Europejskiej, istniał duży entuzjazm wśród dominujących sił politycznych, zwłaszcza we Francji, w Niemczech, właśnie w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Ten entuzjazm wygasł. Zdaje się wręcz, że entuzjazm ten się odwrócił na rzecz entuzjazmu co do odepchnięcia tych nowych państw członkowskich od Unii Europejskiej. Obecnie na Zachodzie, w tym we Francji, istnieje projekt powrócenia do Unii Europejskiej strefy euro. Czego dowodem było wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona podczas sylwestrowego orędzia do francuskich obywateli, gdzie prezydent Francji zapowiedział daleko idącą reformę Unii Europejskiej. Reformę właśnie opartą o współpracę, tradycyjną współpracę niemiecko-francuską. Niejako pomijając proces trójkątu weimarskiego. To dla Polski jest bardzo złą wiadomością, ponieważ zdaje się, że prezydent Francji chce reformować Unię Europejską bez uczestnictwa Polski w tym procesie, Polski, jak i również krajów państw Europy Centralnej. Kilka aspektów, które stanowią obecnie dla Polski zagrożenie co do tej reformy Unii Europejskiej. Kilkanaście dni temu prezydent Francji w swoim przemówieniu w Europarlamencie w Strasburgu zapowiedział, iż będzie on postulował zmianę co do kształtu i wydatkowania funduszów europejskich w związku z polityką spójności. Prezydent Francji chciałby, aby w ramach polityki spójności Unii Europejskiej wspierano te samorządy, które przyjmują uchodźców i ponoszą w związku z tym finansowy koszt. Jest to tak naprawdę pewien sposób przekierowania funduszów unijnych do Europy Zachodniej, w sytuacji, gdzie jednak panuje dość daleko idący pogląd w Europie Zachodniej co do tego, że polityka spójności nie sprawdziła się. Nie sprawdziła się, nie przyniosła tutaj oczekiwanych efektów właśnie w okresie rozszerzenia Unii Europejskiej i należy w jakiś sposób politykę spójności zatrzymać, czy też wręcz zlikwidować. Warto tutaj pamiętać, iż jeśli chodzi właśnie o kwestie tak zwanej polityki regionalnej Unii Europejskiej, to wówczas głównym tutaj sojusznikiem Polski w tych kwestiach była Wielka Brytania. W sytuacji, gdzie Wielka Brytania, jak wiele na to wskazuje, opuszcza, też opuści Unię Europejską, to wówczas Polska traci jednak istotnego sojusznika w tych kwestiach, no co stawia pod znakiem zapytania politykę spójności Unii Europejskiej, no co dla Polski jest w sposób ewidentny bardzo złą wiadomością. Jednakże wiadomo, że nie uda się tutaj zwolennikom likwidacji tejże polityki Unii Europejskiej zlikwidować tą politykę w następnej perspektywie budżetowej, tak więc no, tutaj trwa poszukiwanie, szczególnie nad Cekwaną, poszukiwanie sposobu na przekierowanie, jak już wspomniałem, tych funduszy tutaj do Europy Zachodniej. Jest to również pewna odpowiedź na oczekiwania oczywiście samorządów Europy Zachodniej, tych samorządów, no, które oczekują wsparcia finansowego w związku z kosztami, które faktycznie ponoszą co do przyjmowania uchodźców. Kolejna kwestia, która również stanowi zagrożenie, to fakt, iż istnieje coraz większa konkurencja ekonomiczna pomiędzy tutaj pracownikami z Europy Zachodniej i Europy Środkowej. I tak naprawdę ten stereotypowy polski hydraulik, ten właśnie hydraulik, o którym tak wiele mówiono w okresie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, już obecnie dla prezydenta Francji, dla pani kanclerz Niemiec, dla innych polityków z Europy Zachodniej już nie jest problemem gospodarczym, wyłącznie gospodarczym, jest on bowiem problemem politycznym. Albowiem tutaj wnioski, jakie wyciąga Emmanuel Macron z referendum brytyjskiego w sprawie Brexitu, brzmi następująco. Brytyjczycy zagłosowali na nie wobec Unii Europejskiej, no właśnie, przez pracowników z Polski, którzy stanowią konkurencję dla pracowników brytyjskich. Prezydent Francji, o czym zresztą mówił wielokrotnie, nawet w Davos, podczas swojego przemówienia w Davos, jest zdania, że jeśli nie uda się stworzyć jakiegoś systemu, który miałby zapobiec temu, co on nazywa dumpingiem społecznym, no wówczas dojdzie do przejęcia w Europie Zachodniej władzy przez takie partie jak Front Narodowy we Francji czy też AfD w Niemczech. Dlatego też właściwie trwa proces, no, który w pewnym sensie zasadniczo zmienia reguły funkcjonowania wspólnotowego rynku europejskiego, albowiem dąży on do ograniczenia wolnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Ten proces będzie trwał nadal. Należy się więc spodziewać kolejnych utrudnień w następnych miesiącach dla pracowników z Polski, jak i również dla firm z Europy Środkowej, które działają na rynkach Europy Zachodniej, na rynkach francuskich, niemieckich. Warto wręcz pamiętać o tej kwestii, że tutaj stoją za prezydentem Francji nie słowa, ale czyny, ponieważ Emmanuel Macron, jeszcze jako minister gospodarki, wprowadził dość istotne obostrzenia dla firm z Europy Środkowej w roku 2014 i 2019, kiedy wprowadzono różnego rodzaju utrudnienia administracyjne dla tych firm, które właśnie operują na rynkach francuskich z Europy Środkowej. Kolejna kwestia, która dla Polski stanowi zagrożenie polityczne, wręcz również gospodarcze, to iż koncepcja nowej Unii Europejskiej w myśli politycznej Emmanuela Macrona to Unia Europejska, która integruje się wokół strefy euro i wokół wspólnej waluty euro. Tak więc być może za czas jakiś, być może wręcz za kilka miesięcy, Polska będzie stała przed takim wyborem, przystąpić do strefy euro czy też nie, jako decyzja związana z tym, czy Polska będzie chciała, czy też należeć do tej nowej wspólnoty europejskiej budowanej właśnie przez Emmanuela Macrona, również Niemcy. Kolejna kwestia to kwestia polityki obronności Unii Europejskiej. Otóż Emmanuel Macron zdaje się przywiązywać do tej kwestii dość istotną wagę. Mówię tutaj o tak zwanym PESCO, czyli tej polityce, która dąży do zbudowania wspólnego mechanizmu bezpieczeństwa i obronności. No tutaj Polska poczyniła pewne kroki w roku poprzednim, no kroki, które jakby no nie idą w tym kierunku, no wycofując swoje siły, swoich oficerów ze sztabu dowodzącego Eurocorem. Eurocor to ta organizacja, to ta instytucja, która ma w zamyśle twórców PESCO stanowić główny trzon polityki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej. Tak więc być może tą decyzję o wycofaniu się z Eurocoru warto by rozważyć ponownie, zwłaszcza w sytuacji, gdzie Polska miała się stać wraz z Hiszpanią jednym z państw ramowych Eurocoru. Tak więc tutaj kwestie, no, które nie dają powodu do optymizmu, jeśli chodzi tutaj właśnie o Warszawę, co do reformy Unii Europejskiej, albowiem Unia Europejska, do której Polska wstępowała, ta Unia Europejska, która jest dzisiaj i ta Unia Europejska, która może będzie za lat kilka, to tak naprawdę dwie inne organizacje. Warto tutaj mieć na uwadze, że jeśli faktycznie miałoby dojść do Brexitu, no wówczas być może dojdzie do pewnego przyspieszenia w reformowaniu tej Unii Europejskiej. Przyspieszenie to będzie stymulowane właśnie przez Paryż, który w żaden sposób nie patrzy z troską czy też zaniepokojeniem w związku z odejściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, otóż nad Cekwaną panowało od wielu lat takie przekonanie, że właściwie Wielka Brytania blokuje wszystkie decyzje w związku z integracją Unii Europejskiej i że nie stałoby się źle dla Unii Europejskiej, dla jej państw. Wielka Brytania właśnie odeszła, zostawiła tę organizację i budowała swoje sojusze gdzie indziej, też na własną rękę. Obecnie panuje również takie przekonanie wobec Polski. Trzeba mieć tego świadomość. Otóż no, Polska jest widziana w Unii Europejskiej jako ten kraj, no, który blokuje różnego rodzaju europejskie polityki, ale również jako ten kraj, no, który nie przestrzega pewnych zasad. No, jest to słuszne bądź niesłuszne, jednak taki pogląd panuje i ten pogląd jest bardzo umiejętnie wykorzystywany przez tych, którzy właśnie działają na rzecz odepchnięcia Polski od Unii Europejskiej. Tak więc no, należy działać na rzecz niedawania argumentom tym wszystkim, którzy twierdzą, że obecnie Polska nie jest państwem europejskim.
I tu postawimy kropkę, bo tutaj jest piękna glosa, piękne podsumowanie. Ja myślę, panie Zbigniewie, Zbigniew Stefanik, nasz bardzo, bardzo specjalny wysłannik ze Strasburga, z Francji. Dziękuję za korespondencję. Myślę, że nasza polityka zagraniczna musi ulec pewnej zmianie i rekonstrukcji myślenia pod kątem prawdziwych sojuszy i tego typu historii, jak spięty Bogu, tak spięty i tak dalej, cytując Lao Tse, bo dzisiaj ta piosenka zabrzmi. Na koniec jeszcze jedno pytanie, panie Zbigniewie. Jaka pogoda gdzieś tam pod niebem Francji dzisiaj, teraz? Otwiera pan okno i...
Nad Cekwaną mieliśmy bardzo piękną pogodę przez kilka dni. Była to pogoda niemal z okresu letniego. I tak naprawdę maj stał się lipcem, jednakże dzisiaj obecnie pogoda ta zdaje się przypominać bardziej okres jesienny, okres listopadowy, październikowy, jednak mamy nadzieję, że ta pogoda się zmieni i że wróci do nas lipiec.
Fantastycznie. Czyli jak pan, nie wiem, pojawi się gdzieś tam przez chwilę i nie ma tam żadnej wilgoci ani ciepła, czyli taki, jak to mówią moi koledzy Francuzi, z Genevilliers. Francuska stałość. Ni tak, ni siak, czyli trzymamy się mocno. A jeszcze jedno pytanie, tak na koniec. Co z takich muzycznych historii? Bo Radio Wnet to również muzyka. Za chwilę Sławomir Orwat będzie rozmawiał z dżentelmenami z grupy Twin Peaks. Tak patrzę na tą koszulkę. Terti Stoletti Plni Voyage, Bolków. Nie powiem, co działo się po koncercie tego zasłużonego zespołu. Natomiast panie Zbigniewie, co kulturalnego, muzycznego we Francji teraz na topie?
Otóż Francuzi są świadkiem bardzo przykrego spektaklu. W grudniu ubiegłego roku umarł rockman nazywany nad Cekwaną francuskim Elvisem, tak zwany Johnny. Johnny był bardzo popularnym rockmanem, na jego pogrzeb przyszły tysiące fanów. Jednakże obecnie jego rodzina tak naprawdę jest rozdarta i kłóci się o jego spadek. Jest to bardzo smutny spektakl w sytuacji, gdzie Johnny miał wiele fanów, w sytuacji, gdzie jego rodzina kłóci się właściwie o kwestie finansowe, gdzie kwestie Johnny'ego i jego spadku kulturowego gdzieś zeszło na dalszy plan. Tak więc sytuacja bardzo smutna po śmierci tego, którego nazywano nad Cekwaną francuskim Elvisem.
Dziękuję pięknie. Zbigniew Stefanik. Do usłyszenia, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
To była specjalna korespondencja ze Strasburga. Pomyślałem sobie, 8:12. Dziękuję, Karol. Karol mnie wspiera tutaj zegarkowo. No, gdybym był pewnym ministrem, to miałbym dużo tych zegarków, no, ale że jestem wolnościowcem, wolne media wnet, Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Poranek wnet, pierwszy dzień maja, świętego Józefa Robotnika i dzisiaj leśna kolejka, o której będę rozmawiał za około 20 minut z panem Mariuszem Agiejczykiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Hajnówka. A zaraz, krótka piosenka. Jaka, Karolu? A dżingiel i reklamy, no tak, bo przecież przeciągnęliśmy tę rozmowę. Poranek wnet, dżingiel reklamy, jak powiedział Karol Smyk, który nas realizuje.
Jacku, takie pytanie na dzień dobry. Witam słuchaczy Radia Wnet. Jest ze mną zespół Twin Peaks. Suwałk, legenda Polish Charta. Dlaczego? Powiemy to za chwilę. Jak myślisz, takie będzie zagadka na początek. Może jak nie wiesz, to się nie przejmuj. Kto i o kim powiedział następujące zdanie? Jego głos to nasz skarb narodowy.
Od razu mówię, że no nie pamiętam.
To o Andy Williamsie powiedział to Ronald Reagan.
A rzeczywiście, teraz to przypominam. Teraz przypominam, bo widziałem na telewizji.
Słuchaj, piosenka nosi tytuł Music to Watch Girls By, czyli gdyby to przełożyć tak na język polski najprościej, muzyka do oglądania dziewcząt. To dlatego zrobiliście ten cover, że lubicie oglądać dziewczyny, czy to Andy Williams was tak bardziej natchnął?
Nie, tutaj dziewczyny nie mają z tym nic wspólnego, tak myślę, o ile sobie dobrze przypominam, bo to już było trochę czasu temu. Generalnie chyba melodyka tej piosenki, refren, zwrotka, kartki nam lecą.
Tak, tak, tu wiatr jest.
Ogólnie się utwór podobał i według mnie nadawał się do przeróbki rockowej.
Jacek Racis, przypomnę, to jest cały mózg, szef zespołu Twin Peaks, który miał swoje dwa istnienia. Jest z nami również sekcja rytmiczna, Grzegorz Kador i Zbyszek Radziwiłowicz, basista. Grzesiek jest perkusistą. Jacku, ty jako legenda tej ziemi, jeśli chodzi o założyciela, ponieważ zespół miał takie dwa okresy, można powiedzieć. Pierwszy to był 2005 rok, a reaktywował się z 2013 i ten 2005, ten okres pierwszy zakończył się wydaniem płyty, bądź co bądź, która była bardziej pop-rockowa niż rockowa jednak, a teraz gracie dość mocnego rocka, bardzo konkretnego. Skąd ta zmiana w stylistyce i powiedz coś na temat tamtego Twin Peaksu i teraz obecnego.
Tamten Twin Peaks był troszeczkę w innej konfiguracji tworzony. Jakby z dwoma liderami, to brat był...
Krzysiek.
Krzysiek był jakby liderem i zaprosił mnie do stworzenia muzyki właśnie tego typu, takiego no, pop-rockowego brzmienia. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, to przypominam sobie, że to był mój pomysł i generalnie chyba miało to troszkę inaczej brzmieć. Raczej tak melancholijnie, tak no, bardziej smutno, nastrojowo. Natomiast wyszło tak, jak wyszło i jakby dopasowałem się do tych kompozycji, których w większości był autorem właśnie brat. Napisałem oczywiście wszystkie teksty do tej muzyki, ale pomysłodawcą całości, no, oprócz w tej chwili już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno, pomysły były od brata, że tak powiem. I mimo tego, że miałem w duszy w tamtym czasie, tak jak zawsze w moim życiu, jednak muzykę rockową, bo czy też heavy metalową, bo wychowałem się na...
Cobra Verde.
Na Iron Maiden, wychowałem się na Judas Priest, wychowałem się jeszcze na innych, wcześniejszych formacjach, takich jak Deep Purple, Led Zeppelin i tak dalej. No to zawsze w duszy był ten rock, ten metal i to jest, no...
No właśnie, tworzyłeś nowa... zespół Cobra Verde. To był zespół zupełnie inny niż
to Twin jeszcze Peaks. To było wcześniej. Wcześniej. Tam był w ogóle thrash metal, tam była jakaś fascynacja, nie pamiętam, jakimi w tej chwili już zespołami. Na pewno Sepultury tam było dużo. Wiem, że był zarzut, że to taka trochę kopia zespołu Sepultura, bo dużo riffów takich było podobnych. Jeszcze pamiętam taki zespół Coroner, szwajcarską grupę, no, z której też czerpałem dużo i rzeczywiście no, było to podobne trochę.
Czyli ciągnęło cię zawsze do ciężkich brzmień i zresztą przy tobie ten zespół, kiedy już Krzysiu zdecydował się na rozstanie z kapelą, to jakby zrobił się taki pazur, który teraz jest reprezentowany. Grzegorz, poproszę ciebie teraz o wypowiedź, ponieważ pamiętasz ten moment, kiedy nawiązałeś ze mną kontakt i w ogóle dowiedziałeś się o istnieniu Polish Charta i wystawiłeś waszego reprezentanta w postaci coveru właśnie Andy Williamsa. Jak to było i kto na to wpadł i gdzie nas znalazłeś?
Dzień dobry, Grzegorz Kador. Znalazłem. Nie trzeba było długo szukać. No to na portalach społecznościowych przewijały się te informacje odnośnie Polish Chart, odnośnie listy przebojów. A poza tym być może troszkę nam pomogła, znaczy koleżanka, tak, moja, która przebywa na wyspach, którą miałeś tam wspólny kontakt w postaci pracy, tak, wspólnej.
Słuchaj,
chyba,
Monika S. Jakubowska.
Dokładnie tak.
Jest jednym z najlepszych fotografów na świecie, to po pierwsze. I ma w swoim dorobku zdjęcia najwybitniejszych jazzmenów z Ronnie Scotta, gdzie nie każdy może wejść z aparatem. Jest na stronie samego Hacketta. Natomiast przy okazji powiem, i to z dumą, że w pierwocinach Polish Charta ta pani prowadziła ze mną programy, więc była też częścią Polish Charta. I myślę, że tutaj też jest powód, dlaczego ciebie znalazła i jesteście z jednego miasta.
Dokładnie tak. Nawet się znamy, bo ja jako zaczynając w ogóle granie, przygoda z instrumentem, to właśnie z Moniki i rodzicami pogrywałem, tak? Mama Moniki śpiewała, tata grał na basie i ja jako tam młody osiemnastolatek taki zostałem wciągnięty w taki wir muzykowania, tak? No i tak to się zaczęło wszystko.
Z tego co wiem, to ty miałeś przerwę 20-letnią od perkusji.
Dokładnie,
czyli
tak.
Wróciłeś do Twin Peaksa po długiej podróży, będąc, nazwijmy to, mężem, ojcem i w ogóle bardziej rodzinnie się oddałeś. I nagle, jak rodzina przyjęła chęć powrotu do rock'n'rolla, bądź co bądź niebezpiecznego zjawiska dla wielu rodzin?
Żona jest tolerancyjna. Jasne, że konsultowałem to, czy mogę, tak? Bo jak to będzie z próbami dzieci, to i...
Jacek się uśmiecha.
Ale okej, nie, zostało to zaakceptowane. Choć nie ukrywam, że jakieś tam czasami zgrzyty są z tego powodu, ale to spokojnie. Nie?
No ale zawsze tam odkurzysz, posprzątasz, tak, i jakby żona puści na
naczynia.
Rozumiem.
No, po prostu, słuchaj, trzy dni wcześniej jestem dobry, wiesz?
Czyli jakaś tolerancja.
Coś tak, tak. Tak, dokładnie. Jestem dobry, zmywam, sprzątam, gotuję.
No i ważne, żeby właśnie pokazać, że człowiek jest dobry. Tak jest. Zbyszku, to o tobie wiem najmniej, powiem otwarcie. Jedyne, co mi utkwiło tak naprawdę z naszego wywiadu z roku 2015, kiedy wygraliście tą listę, to taka twoja najbardziej wypowiedź, która mi utkwiła, to było, że zachęcałeś zespół do śpiewania po polsku.
Zachęcałem, na tym się
bliżej,
skończyło.
Bliżej mikrofon.
Zachęcałem i na tym się skończyło.
I co? I
śpiewamy jedna... po angielsku.
Właśnie, bo Jacku, dlaczego teksty po angielsku? I kto pisze?
No, bo ja piszę teksty. Dlaczego po angielsku? Muszę powiedzieć, że ostatnio nagraliśmy jeden utwór po polsku. Tutaj chcieliśmy go zaprezentować, ale akurat tak jak żeśmy rozmawiali, no, nie był on jeszcze dopracowany, więc w związku z tym, no, nie będziemy go prezentować dzisiaj na antenie.
Nasza wewnętrzna cenzura go nie dopuściła.
No. Jeszcze powtórz, Grzesiu.
Nasza wewnętrzna cenzura zespołowa nie dopuściła.
Czyli Jacku, piszesz po prostu teksty, które już na pniu nawet koledzy mówią, że nie przejdą nigdzie, tak?
Jeżeli chodzi o Grzesia, to on jest zdania, że niestety no, muzyka rockowa, czy też metalowa, w języku polskim no, nie sprawdza się w jego mniemaniu, że to się źle brzmi. No i trochę się go słucham, no, muszę się liczyć z jego
zdaniem.
Znaczy,
wiesz, Grzegorz Kupczyk, który ostatnio spotkał się z nami w Wielkiej Brytanii na koncertach i robiliśmy z nim wywiad, legenda polskiego rocka, pamiętamy Turbo, Ceti, Dorosłe Dzieci, powiedział wyraźnie jedną rzecz, że dzisiaj muzyka, to mówił o metalu, no ale to można przełożyć też i na rocka, że dzisiaj jest taka koniunktura, że płyty w Polsce się nie sprzedają, natomiast za granicą tak. I problem jest tylko jeden, że wielu wokalistów, na przykład twój angielski, uważam, brzmi fajnie. Natomiast nie każdy polski wokalista potrafi śpiewać po angielsku i wygląda to czasami karykaturalnie. I chyba to jest ten powód.
Znaczy, to jest inna sprawa, czy ktoś śpiewa po angielsku dobrze, czy źle. Wiele artystów śpiewa po angielsku z marnym skutkiem, ale śpiewa. Natomiast tutaj chyba chodzi o to, że to musi pasować no, temu wokaliście, który czuje ten klimat, a ktoś, kto się wychował na tych wszystkich zespołach, o których wcześniej wspomniałem, to jednak no, trudno jest to wszystko zamienić na język polski, mimo tego, że wiem, że jednak trzeba. Wiem, co mówią artyści, przeczytałem książkę Marka Piekarczyka, który tam w jednym z fragmencie wyraźnie zaznaczał, że w Polsce trzeba śpiewać po polsku, dlatego że te emocje są bardziej wyraziste, że można łatwiej przekazać to, co się myśli i tak dalej. Jeżeli chcemy śpiewać po angielsku, musimy po angielsku myśleć i tak dalej, i tak dalej. Więc to wracając do tematu tego polskiego śpiewania, no oczywiście próbowaliśmy, nagraliśmy jeden utwór, taki, jaki tam tytuł tego utworu, coś o wodzie był, związany z wodą, że coś tam woda nas otacza i tak dalej, i tak dalej. I wyszło w zasadzie nieźle, no ale to niech ocenią też to inni, tak mi się wydaje, my sami siebie nie potrafimy tak do końca ocenić, ale jednak no... Lepiej się czujemy.
Przypominam, gośćmi są zespół Twin Peaks, panowie z zespołu Twin Peaks, jedyny zwycięzca z północno-wschodniej Polski, z Podlasia, z Suwałk, który wygrał kiedykolwiek Polish Charta i to jest takie osiągnięcie, które na razie się nikomu... A będą gościć z nami tutaj jeszcze wasi koledzy z Białegostoku, mniej więcej, będzie Divine Whip, ale to już nie dzisiaj. Będzie słynny gitarzysta oddziału zamkniętego Paweł Oziabło, a więc... No jest tutaj sporo środowisko, duże sporo ludzi, muzyków roku, grających rocka, a jednocześnie mówi się, że to jest zagłębie disco polowe, więc jest i ta wasza druga strona, nie?
Disco polo przeważa jak najbardziej, my tu jesteśmy, no niestety, ale w procencie tym mniejszym.
Nie liczy się ilość, ważna jest jakość.
To zależy dla kogo. W naszym regionie niestety disco polo powróciło. I no, świętuje triumfy, natomiast muzyka rockowa też jest, tylko ona jest taka trochę niszowa, no można by było powiedzieć. Trudno zauważalna, a poza tym jeszcze, jeżeli wracając do tego tematu wcześniejszego, polskiego śpiewania, no jednak łatwiej tym polskim zespołom jest na koncertach. Jakieś kontrakty, jakieś występy, polsko brzmiący zespół ma łatwiej troszeczkę.
Music to Watch Girls By i wasza wersja teraz będzie. Posłuchajcie, drodzy słuchacze, jak to zrobił Twin Peaks. Music to Watch Girls By i to było słychać, zdradziło cię to twoje zacięcie do metalu, bo tamte gitary wymiatają.
No właśnie o to chodzi, tak to miało brzmieć. Mocno, potężnie.
I dłużej niż Andy Williams możesz. W sensie, oczywiście mówimy o gitarzyście. Tutaj o twoim kunszcie gitarowym. Słuchajcie, jest takie słynne, taki żarcik o królewnie, która za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi i mówi, jak ja mam tu wszędzie daleko. Czy wy odczuwacie, że te Suwałki są na końcu świata polskiego i trudniej wam się wybić wszystkim zespołom i muzykom gdzieś tam do Warszawy, gdzieś w głębszą Polskę?
Jak najbardziej odczuwamy to, bardzo mocno odczuwamy. Co tu można jeszcze więcej dodać? No, jesteśmy troszkę zablokowani, no. Złośliwi twierdzą, że to jest taka czarna D troszeczkę. To nasze miejsce zamieszkania, mimo tego, że jest fajnie, że jest jakby no, czysto, lasy, jeziora, klimat, turystyka, ale kulturalnie, muzycznie jest trudno. No bo tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, czy tam opowiadać, jakie są tutaj trudności związane z tym, żeby gdzieś tam dalej być zauważonym. Jednak to jest trochę taki koniec świata i wiele aspektów jest trudnych do przejścia.
A powiedz mi, czy władze samorządowe w ogóle pomagają wam w Suwałkach zaistnieć tej scenie niezależnej, nazwijmy to undergroundowej, bo tylko taka może właściwie chyba w tych realiach istnieć?
Władza samorządowa ogranicza się chyba po prostu do nadzoru nad ośrodkami kultury, który w tej chwili jest u nas no jeden tylko dom kultury, który przeszedł no, ogromną przebudowę, został wybudowany nowy budynek, nowoczesny, z wyposażeniem, z nowoczesnymi salami. I w zasadzie to wszystko, no, władza jakby finansuje ten cały dom kultury, opłaca pracowników, robi swoje jakieś tam posunięcia, natomiast zespoły najczęściej i w zasadzie no, na większym procencie komasują się właśnie w tym budynku. Gdzieś tam prywatnie próbują grać, chcą być niezależni, ale jednak nowoczesny budynek daje wiele możliwości, nie tylko sprzętowych, nie tylko jakoś tam, prawda, w sensie pomocy instruktorów, nauczycieli, ale również no, w sensie także nagraniowym, bo tam mieliśmy studio nagrań, ale no niestety w dzisiejszych czasach jest to trochę trudne dla nas, żeby do tego powrócić, gdzie zostało to w znacznym stopniu po prostu zlikwidowane. Czyli nie bardzo się liczą zespołami rockowymi, wolą stawiać na inne dziedziny sztuki.
Czy to chodzi o pieniądze? O wydatki, o podział budżetu, czy to chodzi o dobrą wolę?
Myślę, że i to, ale stawiałbym tutaj jednak na dobrą wolę, no bo zespoły rockowe jakby według mojej oceny chyba nie bardzo mogą reprezentować Suwałki na zewnątrz, reprezentują Suwałki inne formy bardziej artystyczne, takie jak chóry, takie jak na przykład ludowe zespoły i inne formy też artystyczne. To jest rock, to zależy.
Grzegorz się włączył do rozmowy, bardzo mi miło, ponieważ chciałbym, żeby też oprócz Jacka, który jest, no wiadomo, legendą tego nie tylko zespołu, ale całej ziemi suwalskiej, żebyście też trochę o tym opowiedzieli. Jak ty to widzisz, Grzegorzu?
To znaczy, jak ja to widzę, widzę to tak, że to tylko troszkę trzeba by było sięgnąć do historii, bo ten Suwalski Ośrodek Kultury, który powstał 5 lat temu, tak? 5 lat temu, to tak jakby został stworzony z dwóch placówek. Wcześniejszą placówką był Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach, w którym właśnie tam najwięcej takich zespołów rockowych stamtąd wypłynęło. Tam warunki były jako takie, ale tam była tak jakby wolność wyrażania tej muzyki. Można było grać muzykę rockową, muzykę heavy metalową. To było tolerowane. Drugim podmiotem, który wszedł w całość tego Suwalskiego Ośrodka Kultury, to był Wojewódzki Dom Kultury w Suwałkach. I z tych dwóch domów kultury został po prostu zrobiony jeden tak jakby Suwalski Ośrodek Kultury. I teraz tak, w Młodzieżowy Dom Kultury podlegał bodajże wtedy pod oświatę, na pewno podlegał pod oświatę, byli instruktorzy, byli nauczyciele, którzy no byli tak jakby no, pod oświatę podlegali. Znowu Wojewódzki Dom Kultury, instruktorzy i reszta tej całej kadry podlegała pod samorządy, tak? Więc stworzono jeden ośrodek. No i myśmy już po tej reaktywacji całego Twin Peaksu przeszliśmy do Suwalskiego Ośrodka Kultury, gdzie no naprawdę warunki były niebo wyższe, tak? Dostaliśmy fajną salę, dostaliśmy studio, tak? Jakie to studio by nie było, no ale było to studio tam właśnie między innymi nasza ta druga, ten maxi single powstał. No i te warunki były. Raptem rok temu, półtora roku temu, no zostało to wszystko tak jakby no zabrane, tak? Nie ma w tej chwili studia, nie ma sali. To była typowa sala dla zespołów rockowych, gdzie obiecano nam, że jak będziemy przychodzić, to dostaniemy lepsze warunki, lepszą salę. No w tej chwili tego nie ma, tak? Jakąś decyzją dyrekcji Suwalskiego Ośrodka Kultury ta sala została zlikwidowana. Tej sali nie ma. Ta sala w tej chwili stoi pusta, niewykorzystana. Robi się w niej jakieś tam audio, jak to się nazywa konkretnie.
Słuchajcie, jednym słowem mogłoby być lepiej. Z drugiej strony muzyka rockowa została zepchnięta przez polskie media, umówmy się, masowe, do niszy i to jest celowa polityka, o tym wiemy, z Tomaszem Wybranowskim i Radio Wnet wychodzi naprzeciw rock'n'rollowcom. My nie poddajemy się i uważamy, że rock nie umarł. Tak jak nie umarły wszystkie jego podgatunki typu punk rock, heavy metal i będziemy to udowadniać tutaj podczas pobytu na Podlasiu. Myślę, że wszystko się rozbija o pieniądze i dlatego chciałbym, Jacku, jeszcze ostatnie dwa trzy zdania przed tą piosenką, zagrać waszą piosenkę, która mi się bardzo podoba, All the Money is Mine. Co o niej powiesz? O czym ona tak naprawdę jest?
W tej chwili ciężko mi sobie przypomnieć, zaraz niech sobie pomyślę.
Słuchaj, Jacek tutaj tłumaczy sobie z angielskiego na polski i przetwarza, tak?
Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że nie wszystko można kupić za pieniądze, tak, czy nie?
Wiesz co, to jest akurat prawda, natomiast autor tekstu prawdopodobnie wie najlepiej, o czym napisał.
Trochę się nie przygotowałem, bo już to było dawno.
Słuchaj, my rock'n'rollowcy się nie przygotujemy zazwyczaj, my robimy wszystko na żywo.
Że pieniądze nas kosztują dużo, no i w zasadzie... No, to chyba nie jest najważniejsze.
Posłuchajmy.